Wracamy do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na wystawę Kocham do zobaczenia, gdzie przy kolejnej planszy czeka już na nas dr Anna Czerner.
Może tutaj panią zaproszę, dobrze, żeby zaznaczyć też rolę kobiet i może przy tej okazji opowiem o takiej historii związanej z zagładą, z Holokaustem. Dlaczego? Bo o tym się naprawdę rzadko już mówi, o samych jeńcach rzadko się mówi w takim przekazie publicznym. A jeszcze rzadziej o tych osobach, które oni zostawili, czyli właśnie o żonach, o dzieciach, o rodzinach, które były moim osobistym zdaniem w gorszej jeszcze sytuacji, bo jeńcy byli chronieni prawem międzynarodowym. Ich po prostu nie można było bezkarnie zabić. Tutaj mówimy o Polakach, a nie na przykład o jeńcach radzieckich, czy właśnie o jeńcach pochodzenia żydowskiego. Natomiast cywile nie byli chronieni. Kobiety, które musiały sobie radzić z trudami okupacji, z zagrożeniami, jakie okupacja stwarzała, były pozostawione po prostu same sobie. I teraz tutaj jest opowiedziana historia jeńca, który był Żydem, był Polakiem właśnie, zasymilowanym Żydem i jego rodzina trafiła do getta, z getta do obozu pracy, tak to było oficjalnie określane. Jeniec był oficerem, to był porucznik Leon Schiffman, który dodatkowo był lekarzem i to mu dawało takie trochę preferencje, tak, bo Niemcy poszukiwali lekarzy mimo żydowskiego pochodzenia, no to był taki bonus dla niego i mimo żydowskiego pochodzenia przetrwał. Natomiast w tym samym czasie, kiedy siedział w Oflagu, to jego rodzina, tak jak wspomniałam, trafiła do tego obozu Poniatowej, a ten obóz został w całości w 1943 roku zlikwidowany w ramach operacji Erntefest, czyli Dużynki. Wszyscy więźniowie zostali zamordowani po prostu, więc jego żona, jego córki, wcześniej jego matka, wszyscy ponieśli śmierć, o czym on do końca właściwie wojny nie wiedział i cały czas pisał listy, dowiadywał się, próbował przez Szwajcarię jakoś odnaleźć bliskich. Kiedy sam wyszedł na wolność, to okazuje się, że jest po prostu samotny. I to dla nas jest taka bardzo mocna historia, bo ona pokazuje taką rażącą dwoistość, prawda, że cywile tak naprawdę, a zwłaszcza tutaj mówimy o Żydach, byli w o wiele gorszej sytuacji, a on przetrwał dlatego, że był jeńcem. To go uratowało.
Jak państwo wpadli na trop tej historii?
No to akurat doktor Renata Kobylarz-Buła nam podsunęła ten pomysł, bo ona sama zajmowała się też jeńcami żydowskimi i potem już szukając materiałów przez Yad Vashem, też przez materiały, które są w archiwum tej instytucji, część znaleźliśmy, część była w Muzeum Holokaustu, tym waszyngtońskim, też w archiwum. Na szczęście one są poddane digitalizacji, są dostępne w takiej formie cyfrowej, to jest bardzo wygodne, bo będąc w Opolu, można nawet zza biurka do tych informacji dotrzeć. Przeczytaliśmy te listy, przetłumaczyliśmy je sobie i całą historię zrekonstruowaliśmy na tej podstawie.
Niesamowity jest taki dotek historii, tragedii ludzi, których już nie ma.
Tak, i taka niewiedza w tym przypadku, prawda, że ktoś przez 2-3 lata żył w nadziei, że spotka się z rodziną i nawet utrzymywał korespondencję do jakiegoś momentu właśnie z córką Anią, która była w tym obozie w Poniatowej i nagle ta korespondencja się urywa. On nie wie dlaczego. My jako historycy już wiemy, że to dlatego, że ta eksterminacja została przeprowadzona, ale on potem cały czas żyje w niewiedzy i tak widać też, że ta nadzieja topnieje. Z jego listów wynika, że no, zaczyna sobie zdawać sprawę, że chyba to jest ten tragiczny koniec jednak jego najbliższych.
Gdzie mnie pani teraz poprowadzi?
A teraz zmiana troszeczkę nastąpi, bo pójdziemy do planszy i do takiej historii, która dotyczy Polek, które były jeńczyniami. Tak właśnie, jeńczyniami, czyli jest takie słowo. My zadaliśmy je tutaj na planszy, tak trochę żartobliwie, że czy jest takie w ogóle słowo jak jeńczyni, bo oczywiście nie ma. Dobrze, więc mamy taką sytuację. Jest rok 44, jesień i do niewoli trafia bardzo duża liczba kobiet, dziewczyn, często to są nastolatki wręcz, uczestniczki Powstania Warszawskiego. To jest naprawdę ewenement, którego no, trudno szukać takiego precedensu w historii, że tyle kobiet trafia do obozów jenieckich. Niemcy nie są przygotowani na taką sytuację, też ich to zaskakuje, więc naprędce próbują stworzyć takie sektory dla kobiet, jakieś baraki, gdzie mogliby je skoszarować i po prostu odseparować od mężczyzn. I tutaj mamy taką sytuację, że część z tych kobiet jest z kimś związana, z chłopakami z powstania. Tam bardzo dużo dochodziło doszło do takich relacji zawiązanych już w trakcie właśnie tych 63 dni powstania. Jak wiemy, były też śluby powstańcze, były takie miłości pomiędzy uczestnikami tego zrywu i te pary trafiały potem do niewoli, próbując się jakoś porozumiewać ze sobą. Opisujemy tutaj taką sytuację, która miała miejsce w Lambsdorff, czyli dzisiejszych Łębinowicach, którą określiliśmy jako kamienną pocztę albo pocztę przez druty. Po prostu próbowano się ze sobą komunikować, przerzucając przez między tymi sektorami właśnie kobiecym i męskim informacje, karteczki i one były owinięte wokół kamienia, może w ten sposób. Ten kamień właśnie obciążał tę informację, można było dosłownie przerzucić ją. I tak właśnie wędrowały te listy. Fantastyczne jest to, że do wielu z nich mamy dostęp, że do tej właśnie poczty przez druty. Nawet właśnie wystawialiśmy spektakl oparty na tej korespondencji, przerzucane słowa. Tutaj jest scenografia do tego spektaklu i pokazane są osoby, pan Romuald Malinowski, pseudonim Orzeł, i pani Barbara Lewandowska, pseudonim Wirta. Może więcej osób kojarzy panią Barbarę, bo ona przez lata była redaktorką Misia, bardzo poczytnego tytułu dla dzieci i autorką też wierszy, no, utalentowaną właśnie literacko. I oni byli obydwoje przetrzymywani w Lambsdorff. Także po latach tutaj wracali do nas nie raz, nie dwa i też właśnie w trakcie tego spektaklu byli z nami. Ale historia, którą chciałam tutaj poruszyć, to jest historia zatytułowana Skradzione serce, która dotyczy bardzo pięknej podporucznik Zofii Berezowskiej, tutaj po lewej stronie, która tak wzbudziła zainteresowanie fotografa, czy właściwie pomocnika fotografa, który robił właśnie te zdjęcia ewidencyjne takie, prawda, z tabliczkami, z numerami, takie typowo formalne, biurokratyczne fotografie. Jeniec z André Maton i on się po prostu w niej zakochał tak bardzo, że chciał jakoś zatrzymać sobie jej wizerunek i ukradł cały komplet tych zdjęć Niemcom. Dzięki temu właśnie paradoksalnie one trafiły do Polski już po latach i w tej chwili zarządza tymi zdjęciami i opiekuje się Muzeum Powstania Warszawskiego. I właśnie to muzeum nam udostępniło tę fotografię, żebyśmy mogli ją pokazać na wystawie. No tutaj nie ma happy endu, bo pani Zofia była już mężatką wówczas ze swoim właśnie kolegą, który też brał udział w powstaniu i jeszcze w 1945 roku się z nim zetknęła, z mężem i oczywiście wróciła do niego, po czym obydwoje wyemigrowali ostatecznie do Stanów Zjednoczonych. Więc miłość niespełniona, Francuz o gorącym sercu, ale trzeba powiedzieć, że zawdzięczamy tej miłości właśnie te zdjęcia.
Jeżeli zainteresowały Państwa te historie, to zapraszam za tydzień na ciąg dalszy opowieści o jenieckich miłościach. Dlatego dr Annie Czerner mówię do usłyszenia i dziękuję za dziś.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.